Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łodo rusza w kraj. Pan przyjechał po raz drugi już w tym roku do Rzeszowa. Był pan ostatni raz u nas w marcu. I właśnie czy otworzenie pilotażowego punktu konsultacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Rzeszowie to pokłosie tych wizyt po kraju?
Urząd Ochrony Danych Osobowych może utworzyć jednostki zamiejscowe. No, do tego trzeba byłoby mieć odpowiedni budżet. Stąd też pomysł. Rzeczywiście po tych regionalnych wyjazdach, które cieszyły się dużym powodzeniem, dużą popularnością, a w Rzeszowie wyjątkowo dużo osób nas odwiedziło. Bardzo ciepło nas tutaj przyjęli także radcowie prawni. I to dzięki gościnności właśnie okręgowej Izby Radców Prawnych. Uruchamiamy ten pierwszy pilotażowy punkt konsultacyjny dla obywateli, dla administratorów, który rusza i będzie, mam nadzieję, działał.
Czy ten punkt był konieczny w związku z licznymi pytaniami, z licznymi łamaniami praw związanych z wizerunkiem naszym, z danymi osobowymi? Dlatego konieczne jest być bliżej jeszcze obywatela przez taki punkt?
Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych działa już od 7 lat, ale wciąż jest bardzo wiele pytań o interpretację, jak takie przepisy stosować. I rzeczywiście liczba skarg wpływających do urzędu rośnie. W ubiegłym roku było to 8 tysięcy, w tym roku będzie to już 13 tysięcy. Jest także bardzo dużo pytań ze strony administratorów, którzy muszą wykonywać obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych. Rozwija się gospodarka, rozwija się województwo podkarpackie, więc no nie jest to dziwne, że zapotrzebowanie na pomoc ze strony urzędu ochrony danych osobowych jest duże i rzeczywiście mam nadzieję, że będziemy w stanie spełnić te oczekiwania.
Dodajmy jeszcze, że ten pilotażowy punkt konsultacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Rzeszowie nie będzie czynny codziennie.
Nie będzie czynny codziennie. Na początek, no w miarę możliwości, będzie on czynny co 2 miesiące. Pracownicy będą przyjeżdżać. Zawsze będziemy wcześniej o tym ogłaszać. Zawsze się to będzie odbywać przy ulicy Hoffmanowej 8 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych. Ale jeżeli pozwoli na to budżet, być może parlament łaskawym okiem spojrzy na zapotrzebowanie, to będziemy zwiększać tą częstotliwość przyjęć w Rzeszowie, a być może także w innych województwach. Więc zapraszamy Państwa serdecznie. Oczywiście na co dzień jest czynna infolinia Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nasze wszelkie inne kanały komunikacji, w szczególności elektroniczne, ale wiem, że są często takie sprawy, które warto i łatwiej jest załatwić osobiście.
A jakie główne naruszenia danych osobowych są największym problemem wśród obywateli właśnie z pana punktu widzenia?
Trudno jest wyróżnić taki jeden szczególny obszar. Jest problematyka ochrony danych osobowych dotyczy tak wielu dziedzin, ale kwestia finansów, to znaczy wszelka kwestia związana z funkcjonowaniem banków, firm ubezpieczeniowych, marketingu, handlu. Z tego sektora otrzymujemy bardzo dużo skarg, także zgłoszeń, naruszeń, jeżeli chodzi o administratorów, ale to także sektor publiczny, to także szkolnictwo, oświata, to także działalność jednostek samorządu terytorialnego. Nie byłbym wskazać obszarów, w którym problemów nie ma i w którym nie zdarzają się naruszenia ochrony danych osobowych. One bardzo często są wynikiem błędów ludzkich, na przykład błędnie nadanej korespondencji, czy to elektronicznej, czy pocztowej, nierealizowanie praw podmiotów danych, nierealizowanie obowiązków informacyjnych. Ale największą uwagę z perspektywy mojej jako prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawsze zwracają te kwestie, które dotyczą kwestii systemowych, bezpieczeństwa naszych danych osobowych, bo to wpływa na nasze prawa podstawowe, ale także dzisiaj w szczególnym momencie na bezpieczeństwo całego państwa.
Kto z tymi pytaniami najczęściej się zwraca? Czy są to właśnie zwykli obywatele, czy raczej administratorzy danych osobowych?
Jedni i drudzy. Administratorzy w przypadku, kiedy następuje incydent związany z naruszeniem ochrony danych osobowych, jest zobowiązany powiadomić prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wówczas my możemy podjąć interwencję, sprawdzić, czy administrator zrobił wszystko, co do niego należy, zarówno przed samym incydentem, jak i po jego wystąpieniu. Na przykład, czy nie powinien powiadomić w przypadku wysokiego ryzyka konkretnych osób, że taki incydent miał miejsce. Z drugiej strony zwracają się właśnie już poszczególni obywatele, osoby fizyczne, jak widać kilkanaście tysięcy osób corocznie, wtedy kiedy administratorzy naruszają ich prawa albo kiedy nie realizują ich uprawnień, na przykład dostępu do danych, które administrator przetwarza, czy też nie usuwają danych i przetwarzają je w sposób pozbawiony podstawy prawnej już albo wtedy, kiedy cel przetwarzania został osiągnięty. Więc znowu obszar, których dotyczy zarówno zgłoszenia naruszeń, jak i skargi już bezpośrednio obywateli, jest bardzo szeroki.
Jeżeli chodzi o skargi obywateli czy też zgłoszenia, to ostatnio wydał pan decyzję w sprawie kamer monitoringu zbierających dane z posesji sąsiadów. Dotyczyło się jednej skargi, ale rozumiem, że pana decyzja, i tutaj zaraz poproszę, żeby pan ją przytoczył, dotyczy też wszystkich posiadaczy monitoringu prywatnego.
Tak, to jest duży problem, bo takich skarg rzeczywiście głównie w stosunkach międzysąsiedzkich pływa do urzędu rocznie kilkaset. To jest spora liczba. I często wiąże się to z przekroczeniem pewnych zasad wyznaczonych w prawie ochrony danych osobowych i w orzecznictwie sądowym. No w tym konkretnym przypadku chodziło o to, że jeden z sąsiadów zamontował aż kilkanaście kamer, kierując je nie tylko i wyłącznie na obszar własnej posesji, bo do tego każdy jest uprawniony, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, albo na teren bezpośrednio przylegający, czyli powiedzmy bramę wjazdową, czy wejście na ten teren posesji. To jest cel w pełni legitymowany, ochrona osób i mienia. Ale niestety ten człowiek obserwował swoich sąsiadów, zaglądał im do okien. Co więcej, trochę bawił się w takiego szeryfa, bo nagrywał całą publiczną ulicę i zgłaszał różnego rodzaju wykroczenia, mniej poważne, jak donosi prasa, czym trochę nękał jednak sąsiadów. A do takiego monitorowania uprawnienia mają wyłącznie państwowe służby. Więc w tym przypadku nie pozostawało nic innego niż wydanie nakazu albo demontażu tych kamer, albo ich przesunięcia, z trwałego przesunięcia tak, ażeby monitorował swój obszar, swoją działkę, zapewniał sobie bezpieczeństwo, a nie, mówiąc krótko, trochę zbawiał świat i jednocześnie ingerował w życie prywatnych swoich sąsiadów.
I tutaj w tym przypadku najpierw pana nakaz, czy też taka decyzja pana, a nie od razu kara.
Tak, trzeba powiedzieć, że w Europie takich kar z tytułu bezprawnego monitoringu zapada dużo. Ja sam wydałem w tym roku decyzję w stosunku do jednego szpitali. To była dosyć spora kara, bo ponad 1 000 000 zł, ale kwestia dotyczyła szpitala, oddziału neonatologicznego, gdzie przez kilka tygodni wykorzystano zegary, żeby zamontować te kamery niejawnie, pokryjomu, i monitorowano karmiące matki. Co więcej, administrator nie był się w stanie wytłumaczyć, co się stało z nagraniami, bo one w dziwny sposób znikły, więc sytuacja bardzo niekomfortowa. Pacjentki były tym oburzone i ta kara została nałożona. Tutaj mamy do czynienia z osobą prywatną. Ja zdaję sobie sprawę, że trzeba edukować, że edukacja jest podstawą, dlatego też ten nakaz bez kary, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że pan nie chciał współpracować z urzędem i jeżeli nadal będzie taką postawę przejawił, to prezes urzędu nie ma wyjścia, tylko może stosować środki przymuszające, łącznie z karą, która potem przymusi do wykonania takiej decyzji. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i że to nie będzie potrzebne.
Jeżeli chodzi o edukację Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to myślę, że ten okres przyświąteczny jest dobrym momentem, żeby przypomnieć rodzicom, że niekoniecznie publikowanie swoich małych często dzieci w uroczych strojach świętego Mikołaja czy też innych świątecznych w mediach społecznościowych to też przekroczenie, jeżeli chodzi o wizerunek w stosunku do tych dzieci.
Tak, przy świętach może mamy taką tendencję, żeby się pochwalić wśród znajomych, jak nam przebiegły. I super, róbmy to, tylko niekoniecznie zamieszczajmy wizerunek zdjęcie naszych dzieci. Można kadrować zdjęcia tak, żeby na przykład nie pokazywać tej twarzy. A dlaczego to jest istotne? Bo dzisiaj niestety żyjemy w takich czasach, w których ten wizerunek może być wykorzystany do celów niekoniecznie fajnych, do celów wręcz przestępczych, do przerobienia takiego wizerunku przez algorytmy sztucznej inteligencji i stworzenia jakiegoś deepfake'u, czy wręcz nawet filmików o charakterze erotycznym czy pornograficznym wręcz. Ja tutaj nie chcę nikogo absolutnie straszyć, tylko warto zadać sobie to pytanie, czy to wszystko jest warte narażania naszych dzieci na tego typu niebezpieczeństwa, które są naprawdę realne. To się dzisiaj dzieje na świecie, to się dzieje w Polsce, więc chronimy ten wizerunek i bądźmy trochę bardziej wstrzemięźliwi, także przy okazji świąt, które są pełne zresztą różnego rodzaju ofert, propozycji i różnego rodzaju marketingu. I tutaj taka w ogóle ostrożność w dysponowaniu swoimi danymi, naszych dzieci, ale własnymi, jest dzisiaj w okresie świątecznym chyba szczególnie wskazana.
Zwłaszcza, że pamiętajmy, że w sieci, jak to się mówi, nic nie ginie i te zdjęcia będą potem może w przyszłości wykorzystywane, niekoniecznie od razu.
Tak, tak się dzieje. Zresztą większość badanych nastolatków odpowiada, to jest blisko 3/4, że no, ich rodzice nie pytają o zdanie, że niekoniecznie sobie tego życzą. Potem, no po co mają mieć pretensje w sytuacji, kiedy ich wizerunek jest wykorzystywany? To może wpłynąć na dalsze szanse zawodowe, to może służyć czasami, no niestety takie jest życie, do różnego rodzaju prześmiewczej aktywności rówieśników. To niestety, no w dzisiejszych, no takim dosyć skomplikowanym świecie, chyba warto na to zwracać uwagę, a nie bezrefleksyjnie postować wszystko. My jesteśmy w stanie dzisiaj ograniczyć nawet przez ustawienia prywatności, czyli taka no, podstawowa ostrożność do jakiegoś grona znajomych, tak? Więc chociaż tyle zróbmy, jeżeli w ogóle musimy się takimi zdjęciami chwalić i je publikować.
No i tutaj to, o czym pan wspomniał, jeszcze to raz podkreślę, właśnie ten okres wzmożonego marketingu, kiedy to wyłudzane są nasze dane osobowe, a my czasami lekko je udostępniamy, a potem się dziwimy, że ktoś do nas wyzwania na nasz numer telefonu?
Niestety to jest rzeczywiście okres wzmożonej aktywności. Nam zależy na tym, żeby szybko kupić prezent, żeby zdążyć przed świętami i ta czujność jest często uśpiona, więc zalecałbym ostrożność. Ostrożność w podawaniu swoich danych osobowych. Już na pewno nie numeru PESEL, czy jakichś innych danych, no bo dzwoni ktoś z ofertą szybkiej, taniej pożyczki. To często są firmy, które nas naciągają, które dają nam chwilową możliwość zaspokojenia naszych potrzeb, a potem rzeczywiście te dane no, wracają do nas, ale już z komornikiem. Tak? Więc dlatego bądźmy także ostrożni, bądźmy pewni, że rozmawiamy z osobą upoważnioną. Lepiej zadzwonić do takiej firmy, bo wiemy, gdzie dzwonimy, niż podawać różne dane osobom, które się zwróciły do nas, a tak na dobrą sprawę nie wiemy, z kim rozmawiamy.
I z tymi ważnymi przestrogami zostawiam Państwa i dziękuję Panu za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu był Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.